co jest grane w Nowym Sączu.
To była potężna dawka porywającej muzyki folkowej, podana w zupełnie nowy, atrakcyjny sposób przez wspaniałe zespoły prezentujące muzykę karpacką. W ramach czwartej edycji festiwalu Cztery Strony Karpat na gorlickiej scenie pojawili się m.in. zespół Dołhaje, Hajdamaki, Balkan Scream, Toku Orkestar czy Sarakina Balkan Band. Festiwal Cztery Strony Karpat odbywał się w Gorlicach w ostatni weekend kwietnia, a temu wydarzeniu towarzyszyły również inne ciekawe atrakcje przygotowane dla mieszkańców regionu. Wśród nich m.in. kolejna rekonstrukcja Bitwy Gorlickiej. I o tym Państwu dzisiaj opowiemy. Zapraszam na relacje z tych wydarzeń i na wycieczkę po Gorlicach, które zwiedzał w miniony weekend nasz reporter Łukasz Miłoszewski.
Rafał Kukla, burmistrz Gorlic.
Skąd się wzięła idea festiwalu, który dzisiaj mamy tu miejsce w Gorlicach już po raz czwarty?
Idea festiwalu Cztery Strony Karpat, który mamy po raz czwarty, bardzo ładnie czwórki się składają, wzięła się stąd, że trzeba coś zrobić ciekawego, coś nowego, coś, co będzie utożsamiane z Gorlicami przez wiele lat. Dni Gorlic, że tak powiem, związane były z festiwalem Pogórza, Łemkowszczyzny i to było bardzo fajne, ale to już trwało dosyć długo, prawda? Oprócz tego, wiadomo, występowały inne gwiazdy z dyrektorem Gorlickiego Centrum Kultury, z panem Januszem Ziębą. Zaczęliśmy myśleć nad tym, żeby stworzyć coś takiego naszego, swoistego, ciekawego, coś właśnie wychodzącego do przodu, tak na dzisiejsze czasy, i tak padł pomysł, że może zrobić festiwal właśnie takiej muzyki trochę folkowej, trochę takiej etnicznej. No i tak powstało Cztery Strony Karpat. Akurat połączyło się to w pierwszym roku, bo w 15 roku z setną rocznicą bitwy pod Gorlicami, więc te Karpaty bardzo ładnie się wpisały, bo cały tamten okres I wojny światowej w jakiś sposób miał wspólny mianownik właśnie z Karpatami i wszystko, co w 15 roku robiliśmy, właśnie związane było z tym i narodowościami, i że tak powiem, i z kulturą, jak również z kuchnią właśnie tamtych czasów i okolic Karpat, w związku z czym stanęło na Cztery Strony Karpat. Mamy wiele gwiazd muzyki właśnie takiej folkowej i część, że tak powiem, mocno wschodzących gwiazd, i część już takich ugruntowanych. Dzisiaj jeszcze, teraz akurat występuje zespół Dołhaje, wieczorem jeszcze będziemy mieli Hajdamaki z Andrzejem Stasiukiem. Andrzej Stasiuk mieszka u nas w powiecie gorlickim, właśnie na terenie gminy Sękowa. Jest związany z nami, dlatego wsparliśmy produkcję płyty, którą wydawał z Hajdamakami. I przy okazji tej wsparcia wydania tej płyty zaprosiliśmy ich właśnie do koncertu i myślę, że bardzo dużo osób czeka właśnie na to wydarzenie i to jest właśnie takie fajne, że dzięki osobom, które są tutaj w naszym regionie, a robią coś ciekawego, my staramy się włączać do wspierania ich, oni wspierają nasz teren i to jest taka efektywna promocja.
Trudno było przekonać pana Andrzeja do zagrania swojego debiutanckiego koncertu na ziemi gorlickiej?
Znaczy ja myślę, że on sam trochę się śmiał, bo pierwotnie jak pokazali mi zarys tych utworów, które będą wydawać, to śmiał się, że trochę, bo ja mówię, to nie wiedziałem, że ty śpiewasz, Andrzej, nie? On mówi, bardziej może recytuje, zaczęli się śmiać, że może nawet rapuje, ale przez chwilę się zawahał, jak to będzie wyjść tak na scenę, co innego jest studia, ale stwierdził, czemu nie, kocham Gorlicę i tą okolicę i jeżeli jest taka możliwość, to jedziemy z koksem.
Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi mi kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniest, to weszła lampa Akermanu.
Boże, właśnie no proszę, żeby pan opowiedział troszkę o tych wrażeniach po koncercie. Jak to było zadebiutować przed taką rodzimą sceną?
Podwójny stres, bo ja nigdy nie robiłem takich rzeczy, nigdy nie występowałem z zespołem rockowym, nigdy nie miałem publiczności. Jak gdzie tam było?
Oj, myślę, że spokojnie 4000 było.
No to proszę, to dobrze, ja nie wiedziałem. Także podwójny stres, bo miasto, no moje gorlice jednak. Cholerę znajomych twarzy, kumpli, przyjaciół stoi, a ja tu robię z siebie pajaca jednak. Na tym to polega teatr i sztuka estradowa polega na pajacowaniu, że coś tam udajesz. Ja zawsze byłem taki, pisarz tu chodzi. Tak.
Dlaczego Mickiewicz? Skąd się wziął ten pomysł, żeby akurat dla pana wieszcza się wziąć?
To oczywiście nie mój pomysł. Znajomy Grześka Stecha kiedyś na jakimś festiwalu lubelskim, nie potrafię dokładnie wejść w tej historii, po koncercie Hajdamaków siedzieli już tam gdzieś wieczór, czy ranek, kawa albo piwo, wszystko jedno. I ten kumpel, który się zajmuje właśnie jakąś kulturą, powiedział do Grześka, co może by Hajdamaki nagrały Mickiewicza? Tak, fajnie, fajnie, to tam jakieś miesiące pewnie trwały i w końcu Saszko Jarmoła wziął Mickiewicza przekłady Rylskiego, które są staroświeckie w tej chwili. Mówię, no nie, no co my tu będziemy robić? 62 przekłady, więc... A potem wziął oryginał Mickiewicza, on czyta po polsku. On czyta po polsku, Mickiewicz gdzieś w szkołach jest, bo jego syn się uczy, zahacza się o Mickiewicza. I on czyta po polsku, że to jest kapitalny tekst. No i stanęło na tym, żeby zrobić stepy akermańskie. Taki początek w ogóle. I Saszko tu przyjechał z podkładami muzycznymi i myśmy to u Maśka Trybusa u nas przyjął do studia, nie, za darmo, nie chciał pieniędzy, już powiem, to grajcie. Saszko mnie pilnował, jak to się robi. Dla mnie to skurczyło zupełna nowość. Nagraliśmy stepy akermańskie, które dużo wysiłku ode mnie muzycznego nie wykonało. Tam jest Adlibi, tam tu fajnie płynie. A potem to jechał Grzesiek do nas. Tak siedzimy, sobie gadamy i to tak fajnie wyszło. To może te całą płytę zrobimy. Tego się zaczęło, nie? A potem wpłyliśmy do współpracy naszych przyjaciół z Ukrainy, żeby na przykład Jurko Andruchowy zrobił nowy przekład tego kawałka, Sergij Żadan tamtego kawałka. Jakby nie zażarło gdzieś, no, że bo Mickiewicz jakoś łączy te dwa kraje. No.
Gdzie jest król? Co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia?
Próbowałem jak najlepiej przeczytać tekst Mickiewicza. Skupiałem się rzeczywiście bardziej na polskim języku niż na rytmie, który jest konieczny. Czasami się wywracałem, czasami się sypałem, czasami się udawało. Ale była jakaś energia w tym. O tym wie pan, no poznałem tych kapitalnych kolesi. No, Hajdamaki są strasznie fajni koledzy. No, wzięli jakiegoś przygłupa do zespołu i go nie wyrzucili. I go uczą, tak, tak, z cierpliwością, tak, tak, tutaj nie, inaczej, tutaj jest, odtąd licz, tak, licz, nie słyszysz, co ty robisz. A ja jestem z tego dumny, bo ja się na rock'n'rollu w ogóle wychowałem, na rockowej muzyce.
Mówi pan, że poznał pan super kolesi. Co z tymi kolesiami pan dalej będzie robił? Czy to pójdzie dalej w świat? Czy zostanie raczej na terenie Gorlic?
Nie no, Gorlice to jest premiera światowa i jedziemy z tym gdzieś. No. Ciężka praca czeka, czyli nauka, 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 bo chciałbym przynajmniej nie robić im wstydu. Tak jak dzisiaj, raz to szło po prostu jak maszyna i razem się sypało. Na próbach jest lepiej i na płycie oczywiście jest lepiej, bo to studio wszystko można poprawić. Nie, będziemy robili. W tym roku przynajmniej chcemy jakieś 6 koncertów w Polsce zagrać.
Czyli odzew panów już tutaj był podczas pierwszego koncertu. Czekali bardzo na to.
Pan na koncercie rockowym, jak tam co druga osoba trochę wypiła, to wszyscy są panami. Naprawdę. Fajne uczucie, wychodzisz tłum przed tobą i starasz się coś zrobić. No płycie ludzie dużo mi mówią. Na przykład Piotrek Nowak, to jest mój przyjaciel z Gorlic, to jest basista Blackoutów, jeszcze teraz mój swój Piotrek Nowak Band ma. I on, kiedy słuchał płytę, mówił, że to jest bardzo dobrze zrobione. Nie, no ludzie mówią, że to jest okej. Okay. Nie wiem, ile w tym pochlebstwa, ile... Ale płyta na pewno lepiej wypada niż ja na koncercie. Cieszę się, wie pan Mickiewicz wraca w zupełnie nowej formie. No, kiedy tłum ryczy lekturę pieprzoną i 4000 ludzi, pochara na bala, no jest to sukces. No. To jest sukces, ale nie mój artystyczny, tylko Mickiewiczowski. Poloniski jakiś znajomy mi piszą, że kupiły płytę, puściły dzieciom na jakimś tam gimnazjum na przykład i puszcza im Alpuchara, a oni wychodzą z załawek i zaczynają po prostu tańczyć. No. No to co lepszego można zrobić dla Mickiewicza, który trochę jakby jest przysypany, nie wiem, taką cieniem lektury, obowiązku jakiegoś, a ale jak się przyjrzy jego historii, to tak czaderski kolej z dużej klasy rock'n'rollowiec tak naprawdę był.
Spojrzałem na pole, 200 armat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi.
Ta Reduta Ardona się okazała, kurczę, strasznie współczesnym kawałkiem dla Ukraińców. Ja bym taki wątpiłem o tym, bo to jednak stepy akermańskie, liryka, a oni chcą to robić. Idziemy na próbę i widzę, że oni to po prostu grają po prostu w takim napięciu, w takim natchnieniu.
Czują to, tak?
Czują, no bo to jest aktualne. No przecież to się powtarza historia, że to też jest płyta taka polityczna, że współpracować z tą Ukrainą jako, że po prostu, no wie pan, to są najbliżsi sąsiedzi. My dużo jakby sobie zawdzięczamy i od siebie zależymy.
Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słyszę. Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona, dusze gdzie? Nie wiem. Lecz wiem, gdzie dusza Ordona.
W tym roku festiwal również zbiega się z obchodami bitwy pod Gorlicami, z rekonstrukcją. Czy to również tak jakby pomysł na to, żeby promować ten region, aby jak najbardziej tych atrakcji nakumulować w jednym okresie?
Tak, no współpracujemy z gminą Sękową, z panią wójt Małgorzatą Małuch. Ta współpraca jest bardzo dobra, a starostwo powiatowe również włącza się do tej wspólnej promocji. Starosta Karol Górski no zawsze chętny jest do współpracy. No, doszliśmy do wniosku, że nie można się dzielić, że coś jest gorlickie albo sękowskie, skoro pierwsze rekonstrukcje bitwy pod Gorlicami organizowane przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej GRH 1915 odbywały się na przedpolach właśnie Sękowej, no doszliśmy do wniosku, że nie będziemy walczyć, czy to jest bitwa gorlicka, czy sękowska, no ona miała miejsce tutaj właśnie na tym terenie, w związku z czym trzeba złączyć siły i tak połączyć te wszystkie imprezy, no bo sama bitwa, no to jest jedna impreza, sam festiwal 4 Strony Karpat to też jest jedna impreza, Dni Gorlic, to też jest odrębna impreza. Jeżeli połączymy to wszystko, no to w okresie właśnie tego weekendu majowego no staramy się dostarczyć zarówno i mieszkańcom, jak i przyjezdnym, no taki produkt turystyczny, który pozwoli im bardzo ciekawie, dynamicznie i z efektem spędzić ten czas w Gorlicach, czy w całej okolicy.
Małgorzata Małuch, wójt gminy Sękowa. Rekonstrukcja odbywa się na terenie Sękowej, ponieważ tutaj właśnie były te działania pierwszowojenne, które w sposób taki drastyczny przełamały front rosyjski. No i to było miejsce tej największej bitwy frontu wschodniego, czyli bitwy pod Gorlicami. Jesteśmy w tej chwili zresztą w miejscu, gdzie autentycznie 2 maja odbywały się walki bardzo ciężkie. Zresztą śladem po tych walkach jest cmentarz właśnie na Zamczysku numer 80, na którym spoczywa 1206 poległych.
Czy odczuwają Państwo bardzo duże zainteresowanie ze strony turystów tym wydarzeniem, że z roku na rok ono się powiększa?
No tak, to już jest 8 rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami i faktycznie ta impreza posiada no naprawdę bardzo dużą grupę miłośników. Przyciąga gości w zasadzie z całej Europy, no, nasz teren, ale też miłośnicy rekonstrukcji takich okopowych no, przyjeżdżają do nas z całej Europy. I faktycznie obserwujemy wzrost zainteresowania. Z roku na rok jakby więcej gości nas odwiedza. Sękową w ogóle warto odwiedzić, bo to jest takie niezwykłe i nieoczywiste miejsce, ale też swoją ofertę taką turystyczną, pobytową chcemy opierać na bardzo istotnych wydarzeniach historycznych, które tutaj miały miejsce. I jednym z takich najważniejszych wydarzeń są właśnie te działania pierwszowojenne na terenie Sękowej. Zresztą tą historią spotykamy się nie tylko przy okazji rekonstrukcji, gdzie można zobaczyć takie bardzo realistyczne działania pierwszowojenne z wielką dbałością o szczegół historyczny, o elementy uzbrojenia, elementy wyposażenia wojsk, ale też po całym terenie naszej gminy i nie tylko ziemi gorlickiej rozsiane są różne inne pamiątki tych działań i tej pierwszej wojny światowej. Takie najbardziej widoczne to są nekropolie. Tylko na terenie gminy Sękowa znajduje się 23 cmentarze z pierwszej wojny światowej, a spoczywa tam tylu żołnierzy, ilu mamy teraz mieszkańców, 5 tysięcy. Czyli to jakby wskazuje, jak to było wielkie i istotne dla naszej historii wydarzenie. Ale też przyciąga ten teren poszukiwaczy pamiątek, bo wystarczy kopnąć gdzieś tutaj w obszarze Zamczyska, można trafić na różne właśnie takie archiwalne pamiątki z czasu pierwszej wojny.
Wiosną 1915 roku na froncie wschodnim pisały się dzieje, które po latach nazwano Małym Verdun. W chwili, kiedy ginęli rzymscy, greccy katolicy, kiedy kule zabierały żywot prawosławnym i ewangelikom, kiedy Żydzi w gronie poległych znajdując się modlili się tak samo jak każdy pod ogniem, marząc tylko o jednym, żeby wreszcie było po wszystkim. Linia piechoty, podeszwszy 100 metrów od głównych pozycji, zaległa. Widać było wyraźnie, że i to natarcie się nie powiedzie. Gdzie jest artyleria? Zapytywał siebie Martinczek. Gdzie jest artyleria? Gdzie jest to wsparcie? Gdzie jest reszta 89. pułku? Gdzie jest reszta 2. dywizji? Gdzie jest reszta 10. korpusu? Ale góry miały swoje prawa. To właśnie tu wszystko się wymieszało. To właśnie tu tracili orientację nawet najlepsi dowódcy. W chwili, kiedy rosyjska piechota, wychodząc z okopów, szła na białą broń.
Mam wrażenie, że pan przeżywał tą bitwę nie tylko tak jakby z tymi, którzy to rekonstruowali, ale jakoś tak wewnętrznie było to dla pana bardzo ważne i myślę, że zawsze to jest dla pana ważne, jak pan tutaj to odtwarza.
Wszystko musi mieć swoją duszę. Coś wyjątkowego. Jeżeli to jest tylko butelka z wodą i to jest smak wody, to zdecydowanie to jest za mało. Jeżeli jest pan częścią teatrum i nie potrafi tego uzewnętrznić, wyrzucić z siebie emocji, to tylko się panu wydaje, że jest częścią teatrum. W momencie, kiedy zasypuje pana ziemia po wybuchu, w chwili, kiedy nie potrafi pan zbudować zdania, bo wiatr panu niesie dym prosto w oczy, a potem widzi pan jednak, że słuch tych, którzy są na dole, jest jak najbardziej właściwy i reagują teraz to, teraz to, teraz to, to taki slang zawodowy, no to przychodzi wtedy to takie proste, małe spełnienie. Nie da się tego nie przeżywać. Chyba, że się ma jakąś inną duszę, no to moja jest, musi być chora, bo to, niestety ja to przeżywam.
To jest tak, że bitwa pod Gorlicami jest jednym z ważniejszych wydarzeń, które odbyły się w pierwszej wojnie światowej i ono odegrało najważniejszą tutaj przełomową sytuację, zmieniło w ogóle bieg pierwszej wojny światowej?
Na froncie wschodnim w okresie Wielkiej Wojny liczą się trzy wielkie wydarzenia. Operacja Łapanowsko-Limanowska i bitwa pod Limanową, grudzień 1914. Jako pozycja 2. Pozycja 3. Ofensywa Brusiłowa 1916, jako numer 1 z gigantycznym wykrzyknikiem przełamanie gorlickie 1915. Taka jest kolejność rzeczy.
Pan wielokrotnie tam będąc na górze wspominał, że trzeba pamiętać o tym, że tutaj często Polacy spotykali się po prostu po dwóch różnych stronach barykady. Czy to było naprawdę tak, że ludzie często orientowali się na sam koniec, że mówią w tym samym języku?
W momencie, kiedy wbija ktoś panu bagnet w pierś, a pan krzyczy Jezus Maria i słyszy pan, że brzmi to w języku polskim, a pan jest Polakiem, który ten bagnet wbija, to takich zjawisk w przypadku batalii pod Gorlicami zaiste musiało być wiele. Byliśmy narodem, który nie miał wyboru, nosiliśmy armię państw zaborczych, a sprawdzian narodowej lojalności następował kiedy? W lazaretach polowych, w chwili, kiedy ranny trafiając odzyskiwał świadomość i dowiadywał się, że leczony jest przez rodaka. Gorzej, kiedy mordowani przez samych siebie, nie mając na to żadnego wpływu. Byliśmy na takim gigantycznym ołtarzu uczty Danaju.
To teraz chciałbym, żeby pan powiedział parę słów, jeśli można tak powiedzieć, parę słów na temat bitwy tak ważnej dla przebiegu I wojny światowej. Jakie wojska się tam zmierzyły, jakie konkretne oddziały spotkały się na polach pod Gorlicami, no i jakie to były straty, jeśli chodzi o ludzi?
Jeśli idzie o straty, te dane dnia dzisiejszego są ciągle wirtualne. Jeżeli przyjmiemy, że największa dawka informacji na ten temat znajduje się w rosyjskich archiwach, a te nie do końca są cały czas upublicznione, więc operowanie określeniami od 150 tysięcy do 500 000, jak sam pan widzi, rozbieżność jest ogromna. Jeśli idzie o batalie, przełomowe wydarzenie na froncie wschodnim, przełamanie gorlickie, rozdarcie frontu wschodniego, który od Bałtyku począwszy, a na Karpatach skończywszy, ruszył gigantyczną lawiną na wschód. Jeśli idzie o nazwę Małe Verdun, i tak, i nie. A jeśli chodzi o region, niech pan spojrzy, nie wiem, czy chciałbym umierać w takim pięknym układzie kolorystyki, ale Prusakom, Bawarom, 11 przynajmniej narodowością żołnierzy austro-węgierskich. Nie, że to było dane, tylko zostali do tego przez los wojenny zmuszeni. Brane bagnetem przez niemiecką piechotę. A na wysokości okopów, które znajdowały się u stóp wzgórza, na którym na szable kozak stawał z pruskim kawalerzystą w stronę zamczyska. W dźwięku gwizdków szło drugie natarcie, a wzgórze jeszcze milczało.
Ryszard Żądło, pasjonat historii regionalnej, a szczególnie związanej z I wojną światową.
Znajdujemy się w miejscu rekonstrukcji Bitwy Gorlickiej. Jakby pan mógł w paru słowach powiedzieć, kto walczył w tej bitwie i co się tam dokładnie wtedy działo?
Myślę, że to są informacje, które nie do końca do wszystkich docierają i w ogóle informacje o I wojnie światowej, o działaniach wojennych, pierwszowojennych jest znikoma w społeczeństwie naszym, więc cieszymy się, że od kilku lat te rekonstrukcje się odbywają i cała ta sprawa jest nagłaśniana, a to bardzo ważne wydarzenia i pierwsza wojna, która przetoczyła się przez ziemię polskie, bardzo dynamicznie i bardzo dramatycznie dla ludności cywilnej, przede wszystkim dla walczących armii. Rozpoczęła się w roku 1914, przypominam może rzeczy oczywiste. W sierpniu walczą między sobą strony tak zwanej koalicji Antanty i Osi, czyli Prusacy i Austro-Węgrzy przeciwko Rosji, Francji, Anglii, później Stanów Zjednoczonych i Włoch. Właśnie Galicja Zachodnia, czyli Małopolska cała, która była wtedy, przypomnijmy, nie było wtedy Polski, byliśmy pod rozbiorami i te południowe tereny Polski były w ramach, że tak powiem, Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Tu rozegrały się dramatyczne działania wojenne, o których chcemy mówić, ale ta linia frontu pierwszowojenna to sięgała od Bałtyku po Karpaty, czyli przez Prusy, obecne województwa mazowieckie, świętokrzyskie, aż do Karpat tu na południu, bo tak walczyły ze sobą armia pruska, austro-węgierska z armią rosyjską. Ale ten wątek galicyjski, małopolski jest bardzo istotny. Tutaj dynamika była bardzo duża, ponieważ po wstępnych, że tak powiem, zwycięstwach armii austro-węgierskiej, potem zaczynają się Austro-Węgrzy wycofywać z tych terenów. Rosjanie zajmują Lwów, Przemyśl zostaje otoczony jako twierdza, Rzeszów. Rosjanie zajmują Gorlicę 15 listopada 1914 roku, następnie Tarnów 10 listopada i podchodzą tym swoim wielkim walcem parowym, bo tak go nazwano, tą machinę wojenną rosyjską, aż pod Kraków. I tam Austro-Węgrzy i Niemcy organizują kontrofensywę, zatrzymanie tego natarcia, tak zwaną operację łapanowsko-limanowską. Rosjanie zostają zatrzymani na przedpolach Krakowa, odrzuceni spod Krakowa, cofają się kilkadziesiąt kilometrów i stabilizuje się linia frontu na dolinie rzeki Dunajec, Biała Tarnowska, poprzez Gorlicę do koniecznej Karpaty, aż na Słowację. Kilkadziesiąt kilometrów odcinka frontu i tu przez kilka miesięcy ten front zamiera, ale dzieją się tutaj oczywiście lokalne działania wojenne między armią austro-węgierską, oddziałami pruskimi i armią rosyjską. Dochodzi do kilku starć, między innymi bardzo ważna w grudniu 1914 roku bitwa pod Łowczówkiem, gdzie był to chrzest bojowy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, który, przypomnijmy, zaczął formować w sierpniu 1914 roku jako pierwszą kadrową, która szła do Kielc. Potem formuje pierwszą brygadę, pierwszy i piąty pułk piechoty. One walczą dramatycznie pod Łowczówkiem od 22 do 25 grudnia, czyli tak zwana Wigilia w okopach. Wydarzenia, o których trzeba powiedzieć szerzej i nie teraz czas i miejsce na to. Ale na tym linii linii frontu, który zastygł na kilka miesięcy, przygotowywana jest kontrofensywa armii austro-węgierskiej i niemieckiej, żeby przełamać linię frontu. I wybrany jest odcinek frontu między Rzepiennikiem Strzyżewskim a Ropicą Ruską, wtedy teraz jest Ropica Polska, miejscowością, i centralnym uderzeniem mają być miasto Gorlice, wzgórze Pustki. To ma być przełamanie frontu rosyjskiego i odzyskanie utraconych terenów. I to się zaczyna dziać 2 maja 1915 roku, czyli rozpoczyna się tak zwana operacja Gorlicko-Tarnowska lub Tarnowsko-Gorlicka. Na całej linii frontu uderza na tarcie, ale główne właśnie na miasto Gorlice i na te okolice, Stękową, Łużną, Staszkówkę, to są te miejscowości. Po kilku dniach walk Rosjanie się cofają, te tereny powracają z powrotem pod panowanie austro-węgierskie, no ale ofiary i dramat tych wydarzeń jest bardzo wielki. Ginie w tych działaniach około 70 tysięcy żołnierzy wszystkich walczących armii. Walczą tutaj dywizje niemieckie, całością dowodzi generał Mackenzie, a Radko Dimitriew dowodzi ze strony rosyjskiej. Bardzo dużo nagromadzenie środków, sił i artylerii, ponad 1100 armat tutaj walczyło. Gorlice są zniszczone w 80%. Wszystkie budynki drewniane ulegają zniszczeniu. Murowane w 80% są uszkodzone. Wielki dramat, ginie 273 mieszkańców Gorlic. Gorlice są nazwane Małym Verdun, bo tak były zniszczone, jak to Verdun na froncie zachodnim. Ofiary w ludności cywilnej bardzo wielkie. Na przykład miejscowość Stękowa została wysiedlona. Miejscowość Stękowa przedzieliła linię frontu na pół. Po jednej stronie drogi wiodącej są Austro-Węgrzy, po drugiej Rosjanie. I tu rozegrała się wielka bitwa o wzgórze, na którym teraz znajduje się cmentarz numer 180, gdzie będziemy widzieć tą rekonstrukcję. Powstaje potem kompleks cmentarzy wojennych. To jest bardzo ważne, że Austriacy w ciągu 3 lat budują wielki kompleks cmentarzy w Galicji Zachodniej. Od Krakowa po Przemyśl powstaje 400 cmentarzy w 10 okręgach cmentarnych, na którym pochowani są żołnierze armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej, czyli są pięknie uszanowani, uhonorowani. Tych cmentarzy to również wielu Polaków. I tutaj wątek polski trzeba podkreślić, bo nie walczyły to wprost oddziały polskie, czyli legiony polskie, ale walczyli Polacy w pułkach, które tu walczyły, czyli w pułku tarnowskim, krakowskim i wadowickim. Właśnie w Górze Pustki było przez nich zdobywane, tam kilkuset żołnierzy polskich również poległo. I te dramatyczne działania odbiły się piętnem na tej miejscowości. Gorlice były odbudowane jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Były bardzo szerokie, zakrojone prace odbudowania Gorlic. Między innymi ostatnie, że tak powiem, zniszczenia wojenne to w roku 65 została oddana hala sportowa, która została zniszczona w roku 1915. Ale ta pamięć o tym trwa tutaj w lokalnych środowiskach. Od wielu, wielu lat prowadzone są uroczystości właśnie Bitwy Gorlickiej, a od 8 lat organizowane są rekonstrukcje w miejscowości Stękowa, gdzie pokazuje się to, jak faktycznie te działania trwały. Zjeżdża się tutaj kilkuset rekonstruktorów, którzy reprezentują armię rosyjską, austro-węgierską i niemiecką. Przy wspaniałej pirotechnice, doskonałym scenariuszu i narracji historycznej pokazujemy, jak to faktycznie było. Tą żywą lekcję historii, która jest przepiękna, która najbardziej trafia do wszystkich, szczególnie do młodych odbiorców. I jesteśmy tutaj co roku i trzeba o tym pamiętać, bo w stuleciu niepodległości, to właśnie droga do niepodległości rozpoczynała się tu, właśnie w Galicji, na całym froncie wschodnim, bo to dzięki pierwszej wojnie światowej Polska zyskała niepodległość i nie tylko Legiony Piłsudskiego walczyły tą niepodległość, ale wszyscy Polacy walczący w tych zaborczych armiach. I 11 listopada przychodzi wolność do Polski i odzyskujemy niepodległość.
Jak się skończyła Bitwa Gorlicka i jakie to miało znaczenie dla dalszych losów na wszystkich frontach, jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową?
Oczywiście przełamanie tutaj na tym froncie południowym i obrona Karpat, bo to było tożsame, miała duże znaczenie, ponieważ Rosjanie po tej klęsce już się więcej nie podnieśli i Rosjanie praktycznie przegrywają wojnę. Austriacy odzyskują, jak powiedziałem, Przemyśl, twierdzę Przemyśl, to się wcześniej poddała w marcu 15 roku, Rzeszów, Lwów i tam się toczą działania wojenne. W związku z tym był to wielki przełom, jedna z większych ofensyw na ziemiach polskich w pierwszej wojnie światowej. Nagromadzenie sił, środków i cała ta operacja tarnowsko-gorlicka to było wielkie znaczenie militarne, które spowodowało, że ziemie to zostały wyzwolone spod panowania Rosjan, które w sposób dramatyczny tutaj się zachowywali. Palili, mordowali, grabili, gwałcili, więc to były straszne dni grozy. 126 dni przeżyły Gorlice, Tarnów podobnie. Więc znaczenie militarne, historyczne bardzo wielkie tych działań tutaj, ponieważ więcej już wojna nie wróciła i później te cmentarze, które są tym symbolem do dzisiaj, które trwa, odbudowywane, pielęgnowane przez samorządy powiatu tarnowskiego, gorlickiego i całej Małopolsce i województwie podkarpackim, są pięknym świadectwem tej historii, która tu się rozegrała 100 lat temu.
Pod wzgórze wymieszane oddziały niemieckiej i austro-węgierskiej armii, czołgając się, szły na druty. I ci, którzy wiedzieli, czym są druty, na sam dźwięk marzyli już o tym, żeby było po wszystkim.
Mateusz Sarnecki, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915.
I jakie wrażenia po tym? Już no, trochę godzin minęło od tego, jak skończyła się rekonstrukcja. Jakie emocje, czy jeszcze nadal są na wysokim poziomie?
No oczywiście, jak najbardziej, bo właściwie każdego roku, gdy przygotowujemy, jesteśmy organizatorami tej wielkiej imprezy. Emocje jeszcze długo, nawet gdy już wszystko się skończyło, emocje gdzieś w człowieku zawsze zostają, przeżywamy to jeszcze. Rozmawiamy o tym, staramy się jakieś wnioski nowe wysnuć na przyszły rok, coś poprawić, coś
jakie
nowego.
Jakie wnioski w tym roku są?
Na przyszły rok, no zobaczymy jak wszystko pójdzie, to będzie być może znowu w nowym miejscu. Będziemy przedstawiać te wydarzenia z operacji gorlickiej.
A jak właśnie to miejsce, które było wykorzystane w tym roku, jest to zmiana lokacji, czy na plus, czy na minus?
Myślę, że na plus, dlatego że rozmawiając z wieloma widzami i nawet rozmawiając z członkami innych grup rekonstrukcyjnych, to okazuje się, że wszyscy widzą właściwie pozytywne aspekty tego, dlatego że po prostu widownia, zwłaszcza widownia, była w tej dogodnej pozycji, że cała sceneria, która rozgrywa się właśnie na tym wzgórzu, była widoczna dla wszystkich, nie tak jak w poprzednich latach, gdzie było pole płaskie, tutaj rozgrywało się wszystko na wzniesieniu, każdy widział to, co chciał zobaczyć. A myślę, że i dla nas też nowe doświadczenie, dlatego że no, w nowej scenerii wszystko się odbywało. Atak pod górkę, nowe miejsce, nowe okopy. Nie tak jak przez pozostałe lata, że tylko troszeczkę poprawialiśmy pole, coś się przerobiło, coś się przebudowało. Jednak w nowym miejscu to troszeczkę inaczej, taka zmiana.
No właśnie, na wzgórzu dużo okopów, widać dużo różnych ustawień tutaj, jeśli chodzi o lokacje. Czy mógłby pan zdradzić, ile to trwało przygotowanie się do tak złożonej operacji?
Pierwsze takie przygotowania już to właściwie następują dużo, dużo wcześniej. Nie można powiedzieć, że to tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, bo wszystko jest ustalane, chociażby logistycznie, chociażby zapraszanie grup, dowiadujemy się, kto przyjedzie, kto może przyjechać, na ilu członków możemy liczyć i właściwie, jeżeli wiemy mniej więcej, ilu będzie rekonstruktorów, no to wtedy powstaje scenariusz. Trwają rozmowy z lokalnymi władzami, też ze sponsorami i staramy się po prostu to zrobić tak, żeby no, każdy był zadowolony.
I kto w tym roku przyjechał? Jakie grupy rekonstrukcyjne poza tą gorlicką?
No mieliśmy grupy, można powiedzieć, z całej Polski, nawet też z zagranicy. Mieliśmy grupę z Przemyśla, z którą już współpracujemy od dosyć dawna. Mieliśmy grupę z Mszczonowa, mieliśmy grupę z Ostrowa Wielkopolskiego, mieliśmy grupę też tutaj, aż lokalną, gorlicką, drugą grupę też, która otwarza armię austro-węgierską. A poza tym, no to też goście z zagranicy, czyli z Rosji, ze Słowacji, z Czech.
Gdy rozmawiałem z panem, który komentował całe to widowisko, określił to jako taki jeden z trudniejszych rodzajów teatru, jaki można oglądać. Ile trwały właśnie próby pod względem aktorskim, żeby ustalić, kto ma kiedy upaść, kto ma co zrobić w danym momencie?
To w zasadzie można powiedzieć, że było wszystko już ustalone na poziomie scenariusza. W miarę dokładnie staramy się ten scenariusz napisać, no żeby było wiadomo, żeby ktoś nie był zaskoczony.
Czyli każdy dostaje swoją rolę i tam
no,
ma opisane.
Tak, no tak, no mniej więcej tak, aczkolwiek jakieś szczególiki, jeżeli jakieś pytania są, jakieś coś chcemy zmienić, bo czasami tak bywa, że trzeba coś w scenariuszu dokonać, jakieś zmiany, no to wszystko rozmawiamy o tym na miejscu, jest odprawa przed całą inscenizacją. Mieliśmy też spotkanie z pirotechnikiem, który poinformował o względach bezpieczeństwa, gdzie nie wolno się poruszać, gdzie są pola odpowiednio zabezpieczone. No i oczywiście odprawa dla dowódców poszczególnych grup. Pytania, jeżeli jakieś są z ich strony, to wtedy staramy się wszystko wyjaśnić po prostu na bieżąco.
Jak Państwo słyszycie, te wszystkie wydarzenia w Gorlicach i w regionie to była nie tylko ogromna przyjemność, ale też spora dawka wiedzy. A ci, którzy chcą tą wiedzę sobie jeszcze lepiej przyswoić, poukładać, polecamy wizytę w Muzeum PTTK w Gorlicach, które również zwiedził nasz reporter Łukasz Miłoszewski i poprosił o oprowadzenie panią kustosz.
Kustosz Muzeum Regionalnego PTTK imienia Ignacego Łukasiewicza, Katarzyna Liana. Muzeum zostało już założone 60 lat temu i pomimo, iż nosi nazwę imienia Ignacego Łukasiewicza, Większość ekspozycji stałych, które prezentujemy, dotyczy właśnie bitwy pod Gorlicami i I wojny światowej. Ten temat cieszy się największym zainteresowaniem wśród turystów i naszych regionalnych, i krajowych, i tych, którzy przyjeżdżają z zagranicy, więc temu dedykujemy największą część ekspozycji. Mamy oczywiście historię Gorlic i rejonu, historię miasta od jego powstania do właściwie czasów współczesnych. Mamy również przemysł naftowy, początki przemysłu naftowego na ziemi gorlickiej oraz działalność Ignacego Łukasiewicza oraz wystawę dedykowaną etnografii Pogórzan i Łemków. To są nasze stałe ekspozycje, bo co miesiąc, co dwa miesiące robimy wystawę czasową, która w jakiś sposób uzupełnia albo te wystawy stałe, albo porusza zupełnie nowy temat, taki tutaj związany z pasjami czy z zainteresowaniami mieszkańców naszego rejonu.
A obecna wystawa czasowa czego dotyczy?
Obecna wystawa czasowa zatytułowana została Mieszkańcy Galicji w formacjach wojskowych Armii Austro-Węgierskiej w czasie Bitwy Gorlickiej i pozostałych latach Wielkiej Wojny. W Bitwie Gorlickiej poświęciliśmy ciąg sal. Mamy i umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie armii głównie austro-węgierskiej, czyli tej, do której należeli nasi pradziadowie w czasie Wielkiej Wojny Światowej. No i wszystko to, co można do tej pory znaleźć w ziemi jeszcze po tych działaniach wojennych, które tutaj na naszym terenie trwały właściwie pół roku. Tutaj mamy taką ekspozycję, która właśnie prezentuje to wszystko, co jeszcze po 103 latach można do tej pory znaleźć. To jest, są i różnego rodzaju amunicja artyleryjska, od tego tak zwanego małego kalibru po 210, czyli te niemieckie pociski z dział Kruppa. Mamy elementy czy pozostałości po broni palnej, saperki, menaszki, manierki. Zbieramy też elementy z cmentarzy wojennych, ponieważ szczególnie te drewniane czy wykonane tablice żeliwne, no one już po wieku są mocno zniszczone. Wymieniane są oczywiście na nowe, a my te stare elementy sobie jak najbardziej do muzeum zbieramy, bo one są też pamiątką tego, w jaki sposób starano się uhonorować czy uczcić pamięć tych poległych żołnierzy ze wszystkich trzech walczących armii na tym odcinku gorlickim.
To są rzeczy, które przynoszą do Was ludzie po prostu znalezione tutaj na miejscu, czy jak zostały zebrane?
Właściwie każdy przedmiot ma inną historię, bo czasem to są przypadkowe znaleziska grzybiarzy, osób, które orzą pole, które prowadzą jakieś budowy, nawet pod domy prywatne. I no, jeżeli tutaj na całym naszym terenie te działania wojenne trwały od listopada, od połowy listopada 1914 roku, właściwie do 2 maja 1915 roku, więc mnóstwo tych pozostałości zostało. I to czasem zupełnie przypadkowo one są odkrywane i bardzo często mieszkańcy czy Gorlic, czy rejonu przychodzą, pytają, czy mogą coś takiego do muzeum oddać. Oczywiście, jeżeli to nie podlega ustawie o broni i amunicji, to jak najbardziej chętnie przyjmujemy takie rzeczy. One są eksponowane, no cieszą oko, dają jakiś ogląd na to wszystko, co się działo. Świetny materiał też dla znawców tematu, dla pasjonatów militariów, także jak najbardziej cieszy się to również zainteresowanie. No i potwierdza brutalność i tragedię tej ziemi właśnie w okresie I wojny światowej.
Czyli jakbyśmy mogli przejść do tej makiety, którą mamy teraz przed nami, jakby Pani mogła jak najbardziej namacalnie opowiedzieć, jak ona wygląda, co się na niej znajduje.
To jest makieta plastyczna o wymiarach 2,5 metra na 5 metrów, gdzie mamy świetnie przedstawiony ten kontekst geograficzny naszego terenu, czyli jest i miasto Gorlice z zaznaczonymi budynkami, ale takimi, jakie oczywiście były w czasie Bitwy Gorlickiej, czyli 103 lata temu. I mamy również zaznaczone te najważniejsze miejscowości wkoło Gorlic. Nie jest to cały teren powiatu gorlickiego, bo jakby nie to jest najważniejsze, ale te miejsca, czy ten ciąg miejsc, gdzie doszło do tych najbardziej zaciętych walk 2 maja 1915 roku, czyli w pierwszym dniu bitwy czy operacji gorlickiej. Mamy rozmieszczenie jednostek poszczególnych, czy armii, czy korpusów, czy dywizji, nie wiem, brygad, pułków, nawet do poszczególnych batalionów to jest rozłożone, zarówno armii niemieckiej, jak i rosyjskiej. Mamy też zaznaczone na makiecie lokalizację dział, czy baterii dział. Mamy zaznaczone elektronicznie, można odtworzyć przebieg poszczególnych godzin, jak wojska niemieckie razem z tymi jednostkami im podległymi austro-węgierskimi wchodziły w głąb pozycji rosyjskich. To jest wszystko na tle ukształtowania terenu, także to jest świetna taka makieta przedstawiająca i ukształtowanie terenu, rozmieszczenie naszych miejscowości, są zaznaczone drogi, linie kolejowe, zalesienie, jakie wówczas tutaj na naszym terenie występowało, także no, doskonały materiał, taki źródło też dydaktyczne praktyczne i dla tych młodszych mieszkańców, i dla osób starszych, które nasz teren odwiedzają. 357 to jest wysokość wzgórza, tak? Bo każde wzgórze ma swój numer. Oczywiście Góra Cmentarna została nazwana Górą Cmentarną w momencie, kiedy tam wybudowano cmentarz, bo ona wcześniej się nazywała Górką Boczeniową od właścicieli, którzy ją posiadali. Czyli najczęściej szczyty tutaj mamy po prostu oznaczone ich wysokościami, potoczne nazwy używane albo wówczas, w czasie tych działań wojennych, no albo już takie, które oznaczenia, które czy nazwy, które weszły teraz do obiegowej, takie, do obiegowego nazewnictwa. No i Góra Cmentarna w skrócie. Czy mamy tutaj poszczególnymi tabliczkami oznaczone cmentarze wojenne? No bo każdy cmentarz wojenny, jak Państwo świetnie zapewne wiecie, ma swój numer. W sumie tych cmentarzy jest 400. Tutaj na naszym terenie, na ziemi gorlickiej, jest ich blisko 100. Z tym najważniejszym cmentarzem o numerze 123, który znajduje się w miejscowości Łużna na Górze Pustki, często zwany właśnie Łużna Pustki. To jest ten cmentarz, który dostał znak dziedzictwa europejskiego, czyli taki ważny dla historii czy dla tradycji całej Europy.
Powiedziała Pani, że tutaj nawet zalesienie jest odzwierciedlone z tych czasów bitwy pod Gorlicami. Czy jeśli studiując tą makietę bardzo dokładnie, byłbym w stanie teraz wyjść i znaleźć to wszystko w okolicznych terenach, czy dużo się od tego czasu zmieniło i na przykład ta makieta jednak nie jest tak dokładna, jak teraz to wszystko wygląda dookoła nas?
Co do zalesienia, no to dzisiaj mielibyśmy pewien problem, bo dawniej wbrew pozorom było znacznie mniejsze zalesienie, ponieważ ludzie potrzebowali łąk, tak, bo wypas i bydła i owiec był znacznie większy, więc tych łąk, tych połonin było na naszym terenie znacznie więcej. Oczywiście te główne założenia zalesienia do tej pory istnieją, chociaż na 100% nie można się z tym sugerować, bo jednak to się odrobinkę zmieniło. Najbardziej wiarygodne do dzisiaj są zapewne tory. Linia kolejowa, bo tak jak ona biegła, tak się tutaj nic nie zmieniło praktycznie. Turyści czy przewodnicy, którzy zwiedzają ziemię gorlicką, czy w ogóle wybierają się na jakieś wędrówki w najróżniejsze miejsca, pierwszy raz przez siebie poznawane i odkrywane, zazwyczaj zaczynają od muzeum regionalnego. Tak jak w naszym wypadku, czy przypadku, to jest świetny sposób, żeby zapoznać się ogólnie z historią danej ziemi. Bardzo wielu turystów zaczyna właśnie od ekspozycji naszych, związanych z pierwszą wojną, bitwą gorlicką i cmentarzami wojennymi, ponieważ to im daje jakąś ogólną wiedzę i obraz, później znacznie łatwiej im to w terenie zrozumieć. U nas mogą się dowiedzieć o przyczynach wojny, o tym, jak w ogóle doszło do tego, że wojska znalazły się na naszym terenie, dlaczego ta bitwa była taka ważna, o konsekwencjach bitwy, o całym sposobie i systemie budowania cmentarzy wojennych, a przy okazji dowiadują się też o przemyśle naftowym i o etnografii, więc to jest doskonały wstęp do wędrówek tutaj, czy po ziemi gorlickiej, czy w ogóle po Beskidzie Niskim.
Czyli przyjeżdżamy do Gorlic i pierwszy przystanek to powinno być Muzeum PTK.
Zdecydowanie tak. I przewodnicy wiedzą o tym, jeżeli prowadzą grupy, zaczynamy od muzeum, tutaj poznamy podstawy, dowiemy się wszystkiego, zobaczymy na tej makiecie świetne rozmieszczenie, bo nie tylko makieta pozwala nam poznać przebieg bitwy, tej z 2 maja 1915 roku, ale tutaj mamy też cały kontekst kulturowy, bo mamy i wysokości przecież poszczególnych wzniesień, mamy ukształtowanie dróg, to na dzisiejsze czasy można też przenieść, ale mamy też te kościółki czy cerkwie, które już 100 lat temu istniały i które istnieją do dzisiaj, więc jakieś wycieczki, wędrówki, szlaki, wszystko tutaj na tej makiecie też można przeanalizować.
Kto najczęściej, poza Polakami oczywiście, odwiedza muzeum?
Zdecydowanie Węgrzy. Najwięcej grup takich zorganizowanych to są grupy przyjeżdżające z Węgier, ponieważ oni troszkę ten cmentarz w Łużnej, ten 123, traktują, tak jak to tłumaczą, jak my Monte Cassino. To jest dla nich bardzo ważne miejsce, gdzie mnóstwo ich rodaków 100 lat temu w tych ciężkich walkach właśnie tam straciło życie. Także dużo Węgrów przyjeżdża w wycieczkach zorganizowanych. I to są czasem wycieczki po kilka autokarów na raz, ale też przyjeżdżają indywidualnie. Oczywiście mnóstwo Czechów, mnóstwo Austriaków, Niemców, Słowaków, no bo to jakby przez Miedzę, ale też przyjeżdżają Francuzi i Belgowie. I wtedy robimy sobie takie zajęcia o tym, co działo się na froncie wschodnim pod Gorlicami i próbujemy to zestawić z frontem zachodnim, tym, co się u nich tam działo w ich miejscowościach, w ich rejonie, i wychodzą bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. U nas oczywiście ten front stosunkowo, czy ta wojna pozycyjna stosunkowo krótko trwała w porównaniu z tym, co było na froncie zachodnim, ale te doświadczenia gdzieś, jakieś wspólne mianowniki można znaleźć. No i oczywiście Polacy, którzy rozjechali się po świecie, tak? Bo to, że ktoś miał pradziadka 100 lat temu w Gorlicach, to nie znaczy, że on do tej pory w Gorlicach mieszka, to może być Stany, może być Kanada, może być nawet i Australia, bo i tak się zdarza. I bardzo dużo osób przyjeżdża takich, które szukają swoich przodków, którzy właśnie na tych naszych cmentarzach polegli i tutaj spoczywają. Są listy poległych, one są też dostępne w internecie, czy my je w muzeum mamy, także można pradziadka z dokładnością co do grobu namierzyć i bardzo wiele osób właśnie przyjeżdża w tym celu, żeby gdzieś kwiatka czy znicz zapalić na konkretnym cmentarzu, na konkretnym grobie.
Rozumiem też, że pewnie przyjeżdżają ludzie mniej zaangażowani, jeśli chodzi o wiedzę historyczną. Teraz znajdujemy się dokładnie pod makietą, można tak powiedzieć. I tutaj są różne rekonstrukcje ubiorów z czasów tej wojny. Czy to jest też tak, że czasami muzeum w Gorlicach okazuje się pierwszym takim przystankiem na drodze odkrywania wiedzy dotyczącej I wojny światowej też dla ludzi z zagranicy?
Bardzo wiele osób przyjeżdża, to nawet z Polski, czy z naszego terenu, które wiedzą, że była pierwsza wojna światowa, druga i właściwie na tym się ich wiedza kończy. Tu może nasi mieszkańcy troszkę to mają już bardziej, chociażby przez te rekonstrukcje, czy przez te obchody, bardziej są z tym tematem zaznajomieni, ale sporo turystów, którzy przyjeżdżają z Polski, oni jadąc do Gorlic, czy przejeżdżając przez ziemię gorlicką, dziwią się cmentarzom wojennym, których jest mnóstwo. Czasem one są przy samej drodze. No i przychodzą z pytaniem, wy tu macie te cmentarze, są jakieś tablice informacyjne, o co chodzi? Kto w ogóle w tej bitwie walczył z kim i kto wygrał? I faktycznie, jeżeli mamy czas i jeżeli sobie nasi goście życzą tego, trzeba z 45 minut do 60 poświęcić, ale jestem w stanie im to tak wytłumaczyć, że oni zyskują obraz tego, co się 100 lat temu działo, po czym pada pytanie. No to teraz, drodzy Państwo, proszę przeszukać swoje albumy fotograficzne, pamiątki, bo być może macie zdjęcie pradziadka, prapradziadka, bo to kwestia, które pokolenie, w mundurze armii zaborczej, no bo taka jest prawda. Polacy, wielka tragedia dla nas, podzieleni między te trzy armie się tutaj spotkały i teraz jest szukanie i przysyłanie skanów do muzeum. Jest pradziadek w mundurze i teraz jesteśmy w stanie dzięki ikonografii, dzięki doświadczeniu, dzięki pasjonatom określić, w jakiej armii był dziadek, w jakiej formacji, czy to piechota, czy kawaleria, czy artyleria, w jakim pułku, w jakim stopniu walczył, w jakim stopniu jest sfotografowany, jakie miał odznaczenia. Bardzo, bardzo wiele rzeczy można z samego zdjęcia takiego sprzed 100 lat odczytać, bo one były świetnie, mimo wszystko w świetnej jakości zrobione, także są doskonałym źródłem informacji. No i to jest bardzo często ogromne zaskoczenie dla turystów, dla naszych gości, że i takie rzeczy można po 100 latach odkryć, a nieraz to są naprawdę fascynujące opowieści, no bo z tego się jakaś historia rodzinna danych osób układa.
Po Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach oprowadzała nas pani Katarzyna Liana, rozmawiał z nią Łukasz Miłoszewski. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie programu i relacje z festiwalu Cztery Strony Karpat i rekonstrukcji Bitwy Gorlickiej. Do tych wydarzeń jeszcze będziemy wracali. Słuchajcie naszego programu w Radiu Złote Przeboje na 93,8 FM. A dzisiaj to już wszystko. Ja kłaniam się pięknie. Katarzyna Chnat. Do usłyszenia.